Słowa Ewangelii według świętego Jana. Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez 2 dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: wiem, że powstanie zmartwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani wierni, drodzy bracia i siostry, być może niektórzy na początku zastanawiali się, jak ksiądz Krzysztof mnie przedstawiał, czy nie jestem przypadkiem krewnym księdza proboszcza ze względu na takie samo nazwisko. Nie jestem, ale kiedyś się śmiałem w trakcie moich święceń kapłańskich, kiedy ksiądz proboszcz do katedry przyjechał, bo był profesorem moim w seminarium. Podszedłem do niego przed święceniem i mówię: proszę księdza, ksiądz zobaczy, przyjdę do księdza na wikariusza. I będą parafianie mówić, że syna wziął na wikarego, bo to ludzie tak czasami lubią żyć, że tak powiem, takimi niedopowiedzeniami i coś tam znajdą, jakieś połączenia. O, tutaj to zaraz będziemy drugiego dna szukać. Ale to jest tylko, zaświadczam, że jest to przypadek. Zresztą wiem, że moi rodzice mieli na którąś naukę przyjechać. Nie wiem, czy są, więc akurat na tej mszy nie dostałem żadnego telefonu, ale to tak gwoli wyjaśnienia. Księdzem jestem 14 lat, pracuję w parafii Chrystusa Króla na Targówku. I ksiądz proboszcz poprosił, żebym poprowadził dla was, kochani, rekolekcję wielkopostna. To wielka odpowiedzialność, no bo jeżeli komuś powierzasz to, co masz najcenniejszego i chcesz uczynić kogoś odpowiedzialnym za ich formację religijną, to znaczy, że jest to dosyć wielkie zadanie. To tak jak wy, kochani, byście, no, nie powierzycie dzieci byle komu. Opiekunce czy tam komuś, prawda, bo zastanawiacie się 4 razy. Więc dziękuję za to zaufanie i postaram się powiedzieć wam dobre rekolekcje. A jakie będą, to zobaczymy. Jakie rekolekcje, kochani, dla was przygotowałem? Otóż tematem rekolekcji są słowa: żyj w świecie, nie bądź z tego świata. Rekolekcje ku odnowie tożsamości katolickiej. Tekst ten pochodzi, inspirowałem się takim tekstem z II wieku chrześcijaństwa, list do Diogneta, gdzie poganin pyta biskupa na temat nowej religii, która się pojawiła w Rzymie, w starożytnym Rzymie. Co to za religia? I biskup mu tam opisuje życie chrześcijan, kim są, i tam pada właśnie to zdanie: chrześcijanie żyją w świecie, ale nie są z tego świata. Do tego jeszcze będziemy sobie wracać. A druga część, no to katolicka tożsamość. Pierwszego dnia omówimy sobie ten temat na podstawie fragmentu pierwszego listu świętego Jana Apostoła z Nowego Testamentu, w którym święty Jan pisze, definiując niejako wierzącego: myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Jutro będę mówił o fragmencie listu do Rzymian, 12 rozdział, 2 wers. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, ale przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście mogli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co dobre, co doskonałe i co Bogu przyjemne. Trzeciego dnia, kochani, wrócimy sobie do czasów starożytnego Rzymu i tam przypatrzymy się, jak żyli chrześcijanie w świecie, który był im wrogi i często ich prześladował. I spróbujemy poszukać analogii, czy nie ma pewnych właśnie wspólnych kontekstów z dzisiejszymi czasami na temat świadectwa chrześcijańskiego właśnie w czasie, w którym świat jest nieprzychylny chrześcijaństwu. No i czwartego dnia, w środę, temat rekolekcji wyznaczy nam uroczystość. Archanioł Gabriel, Matka Boża, zwiastowanie, poznanie woli Bożej w swoim życiu i jak to praktykować w codzienności. Więc do dzieła. Ku odnowie katolickiej tożsamości. Co to, kochani, jest tożsamość? To nie jest wbrew pozorom łatwe pytanie. Ono sprawiało na przestrzeni wieków w historii idei bardzo dużo pytań. Dzisiaj też stawia nam pytania, co to jest tożsamość. Wydaje się, że żyjemy w czasach płynnej tożsamości. To znaczy, że każdy może zdefiniować siebie jak chce. Że nie ma jakiejś obiektywnej prawdy i to, kim jestem, definiuję ja sam. I moją tożsamością jest to, co aktualnie wydaje mi się, że ma nią być. No i tak mamy tam 50 kilka różnych tożsamości. Wiecie jakich? Przy dzieciach nie będę mówił tak wprost, bo to delikatne serca mają, więc, ale wy zrozumiecie, o co chodzi. Nie będziemy ich gorszyć ani niszczyć niewinności serc, które mają. Człowiek dzisiaj próbuje, to nie jest oczywiście jedno ze źródeł, gdzie człowiek próbuje płynną tożsamość wklejać. We wszystkie dziedziny życia wklejamy jakąś tożsamość, która nam się wydaje. I również w Kościele. Żyjemy w świecie, więc chcąc nie chcąc nasiąkamy duchem tego świata. Nawet jako chrześcijanie. I również ten duch płynnej tożsamości przenika do przeżywania naszej wiary i do tego, jak patrzymy oczami wiary na świat. Moi drodzy, w starożytnej Grecji był piękny opis, który właśnie przyczynił się do tego, że o tożsamości filozofowie dużo pisali i zastanawiali się nad nią. Mianowicie historia Tezeusza. Tezeusz, legendarny król i bohater Aten, jak może pamiętamy ze szkoły, wyprawił się na Kretę, aby zgładzić Minotaura. Po sukcesie wrócił do Aten na 30-wiosłowej galerze, statku, i Ateńczycy, chcąc wspominać cały czas to wielkie zwycięstwo, postanowili zachować ten statek jako świętą relikwię. No i przez setki lat, i według legendy aż do mniej więcej 300 roku przed Chrystusem, statek miał ten stać w porcie, był używany do uroczystych procesji religijnych, pogańskich oczywiście, na wyspę Delos. Ale ponieważ drewno czasem próchnieje, Ateńczycy systematycznie wymieniali stare deski na nowe, wykonane z silniejszego i świeższego drewna. No i proces ten trwał tak długo, że w pewnym momencie żaden element pierwotnej konstrukcji nie pozostał na swoim miejscu. No i właśnie ta niekończąca się renowacja stała się dla greckich filozofów idealnym przykładem do debatowania nad naturą tożsamości. Czy to jest jeszcze statek Tezeusza? I teraz, jak przełożymy to na mentalność naszych czasów, ale także na mentalność, którą mamy w Kościele, możemy siebie zapytać, no co jest moją katolicką tożsamością? Kim jestem jako katolik? Czy to jest ta sama wiara i to wszystko, co wyznaję dzisiaj, jest tożsame z tym, co mi zostawił Pan Jezus? Jezus przyszedł na ziemię, głosił naukę, powołał 12 apostołów, stworzył nowy naród wybrany, czyli Kościół Święty, który wpisał pełnię środków zbawczych, nauczał apostołów po swoim zmartwychwstaniu, i potem ci apostołowie, nasiąknięci nauką Pana Jezusa, część rzeczy spisali, które mamy w księdze nazywanej Pismem Świętym, a głównie Nowym Testamentem, a część przekazali kolejnym pokoleniom i opowiadali, co Jezus nas nauczał, co jest depozytem nauczania Pana Jezusa. Więc mamy w Kościele, kochani, pewną formę objawienia, depozytu wiary, Pismo Święte i tradycje przez wielkie te, które stanowią o autentycznej nauce Chrystusa. I to jest nasza tożsamość. Czasy się zmieniają, jak w filmie Chłopaki nie płaczą było, ktoś oglądał. Pojawiły się tam samoloty, ci sami ludzie złapani w siatkę, pojechali do Ameryki i tak dalej. Była ta opowieść wielka, nie uważam, że naszym chłopakom brakuje luzu i tak dalej. Czasy się zmieniają, idą do przodu. I jest ogromna pokusa, kochani, abyśmy my, jako chrześcijanie, zmieniali swoją wiarę zgodnie z duchem czasu. I wielu z nas to robi. I pierwsze pytanie, które chciałbym, żebyśmy sobie postawili, bo to samo pytanie muszą stawiać sobie kapłani, księża. Dlatego, że my też podlegamy tym pokusom. Podobać się ludziom, dostosować się do tego świata, mówić to, co chcą usłyszeć, żeby więcej ludzi w Kościele było i tak dalej. To każdy z nas na jakiejś płaszczyźnie Kościoła, gdzie Bóg nas postawił, czy jako ksiądz, biskup, proboszcz, czy mama, tata, czy członek wspólnoty parafialnej jakiejś, podlega tym samym pokusom. Moi drodzy, co jest naszą katolicką tożsamością? Objawienie. Wiara, którą otrzymujemy na chrzcie świętym. W starym rycie chrztu, który był przez wieki w Kościele praktykowany aż do reform Soboru Watykańskiego II, księga nowa liturgiczna z nowym rytem chrztu chyba w 72 roku weszła, z tego co pamiętam. Na początek chrztu było takie pytanie, kiedy ojciec chrzestny, matka chrzestna trzymali dzieciątko na rękach, albo katechumen był dorosły. Pierwsze pytanie. Czego żądasz od Kościoła Bożego? Po polsku było przetłumaczone. Wiary, odpowiadał katechumen albo rodzice chrzestni. Co daje ci wiara? Życie wieczne, odpowiadał katechumen. a celebrans. Jeżeli chcesz zachować życie wieczne, zachowuj przykazania. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całym swoim umysłem, całą swoją mocą, bliźniego swego jak siebie samego. Dzisiaj też to pytanie pada o to, o co prosicie Kościół Boży jest w nowym rytuale i tam zazwyczaj odpowiadamy o chrzest, ale jak ktoś zerknie do rytuału, to tam są możliwe też inne odpowiedzi, o łaskę, o wiarę też jest i tak dalej, ale przyjęło się, że odpowiada się o chrzest. Ale naszą katolicką tożsamością jest nasza wiara, którą nam zostawił Jezus Chrystus, którą spisali apostołowie w Piśmie Świętym i którą przekazały nam wieki w Kościele. To jest nasza tożsamość. I w tych elementach, moi drodzy, są rzeczy, które nie podlegają zmianom. Nie są deskami, które możemy wymieniać z tego powodu, że jak będziemy je wymieniać, to w pewnym momencie nasz statek, już nie Tezeusza, ale łódź Piotrowa, przestanie być łodzią Piotrową i będziemy mogli siebie pytać, czy to jeszcze jest ten sam Kościół, który założył Jezus Chrystus? Czy to jest ta sama nauka, którą Jezus Chrystus przekazał apostołom? I te pytania, kochani, trzeba sobie stawiać. My uwierzyliśmy, my poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam, pisze Jan Apostoł. Okoliczności napisania tego listu były bardzo dramatyczne. Koniec pierwszego wieku, apostołowie zginęli śmiercią męczeńską. Do grup chrześcijańskich, do wspólnot, do gmin chrześcijańskich zaczynają przenikać różni ludzie, którzy mówią swoje nauki i zaczynają sieć zamęt we wspólnocie, wspólnocie wiernych. Święty Jan nazywa ich w tych liście antychrystami i mówi, wyszli oni z nas, ale nie byli z nas. I uspokajając wiernych, którzy bali się, że nie wyznają prawdziwej wiary, mówi, wy uwierzyliście prawdzie. Wy poszliście za tym, co was pouczono. I właśnie w czwartym rozdziale mówi, my poznaliśmy, uwierzyliśmy miłość, jaką Bóg ma ku nam. Co to, kochani, znaczy? Chcę wam o tym właśnie dzisiaj powiedzieć, co to jest akt wiary. Bo akt wiary może być różny. Chodzicie, kochani, do różnych restauracji, również tych fast foodowych, prawda? Kebabów mamy dużo, na brudnie też, na targówku to już w ogóle, często niektóre dobre. Zasady domniemywamy, że będą tam sprzedawać osoby, które nie są naszej wiary. No i można zapytać, w co wierzysz, bracie, czy jesteś wierzący? On odpowie, jestem wierzący. Zapytacie, kochani, Żyda, czy jesteś wierzący? Jestem wierzący. Zapytacie buddystę, jestem wierzący? Wam odpowie. I te same pytania postawicie wielu osobom i odpowiedzą tak samo. I zapytacie katolika, czy jesteś wierzący? Jestem wierzący, odpowie katolik. No a jaka jest różnica? To jest jakaś różnica między islamem, buddyzmem, judaizmem, innymi religiami, czy 45 około tysiącami denominacji chrześcijańskich, które dzisiaj według religioznawców funkcjonują aktualnie na świecie, a Kościołem katolickim? Ano jest, kochani. My poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, którą Bóg ma ku nam. I moi drodzy, żyjemy w takich czasach, że można się pomylić i chrześcijanie często się mylą. Nie tylko sami chcą definiować sobie wiarę po swojemu, ale także niestety mają nacisk z zewnątrz. Święty Jan, kochani, pisze bardzo mocne słowa. W języku greckim używa tam takiego czasu, który na słowa poznaliśmy i uwierzyliśmy. To już tam Greką nie będę wywoływał poczucia głębi przez brnięcie w niejasność, więc powiem od razu wprost, jak to jest. Święty Jan używa takiego sformułowania, które mówi, że coś dokonało się w przeszłości i ma konsekwencje w teraźniejszości. Taki czas przeżył. Czyli coś zobaczyłem, przyjąłem i to ma skutki i trwają. Są konstans. Jak coś się zrobiło, to trwa, trwa, trwa i trwa. I tak właśnie mówi, używa takiego czasu, kiedy pisze, że uwierzyliśmy, poznaliśmy Bożej miłości. Na to właśnie, co to jest wiara w tym kontekście? Wiara to jest przyjęcie jakiejś treści obiektywnej, której daje posłuszeństwo mojego rozumu i woli, że to jest prawdziwe. I potem to, jak przyjmuję, ma swoje konsekwencje w moim życiu. Czynię to swoją formą. Można powiedzieć, tak jakbyśmy rozbijali to zdanie, myśmy poznali, uwierzyli miłość, jaką Bóg ma ku nam, jako na formę uwierzyliśmy i trwamy w tej wierze. Za chwilkę będziemy mówić wyznanie wiary. Tak patrzę na zegarek tutaj, na tym zacnym filarze, to jeszcze z 8 minut. Tak sobie wyliczyłem, no bo jak przyjrzałem rekolekcje, które były głoszone w tej parafii, one są w internecie, można odsłuchać. Więc nauki były między 20 a 50 minut. Więc wahadełko jest dosyć duże. Ale żeby nie było, kochani, to spróbuję tak, żebyście tutaj mi nie posnęli. Więc mamy zdanie, myśmy poznali, uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nas. Za chwilę będziemy mówić to właśnie wyznanie wiary. Ojcowie z Soboru Nicejskiego w 325 roku, jak układali symbol właśnie nicejski, to użyli tego samego słowa, które Jan używa na uwierzyliśmy. Tam jest takie pisteło, tak się nazywa. Pistełomenton teon, czyli zaczyna się od uwierzyliśmy, zawierzyliśmy, zaufaliśmy jednemu Bogu. Tak się powinno zaczynać wyznanie wiary, to znaczy w takim duchu. My oczywiście, tak jak mówimy, wierzę w jednego Boga, to jest akt wiary taki, że no, techniczny trochę bardziej, ale to jest słowo, które przenika całą ludzką egzystencję. Od umysłu, po serce, czyli po wolę, byśmy powiedzieli, po działanie, po słowa, po nasze uczucia. Jesteśmy przesiąknięci Bogiem i treścią Jego nauczania. To jest życie chrześcijańskie. Więc rzeczywistość dokonana, Bóg się objawił, która definiuje naszą teraźniejszość. I to, co Bóg objawił, jest niezmienne. Zmienna jest teraźniejszość. Więc sens tego zdania świętego Jana można oddać tak. My poznaliśmy i raz na zawsze uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam i w tej wierze pozostajemy, opieramy na tym swoje życie. Więc na kanwie tego listu przyjęcie jakiegoś nauczania, jakiegoś doświadczalnego faktu za prawdę i uczynienie tego poznania formą swojego życia jest tym, co nazywamy tożsamością katolicką i tożsamością wiary. Coś widzę, poznaję, uznaję i chcę przylgnąć do tego posłuszeństwem woli i rozumu. I tu jest bardzo ważne słowo, że chcę. Chcę. Dlatego, że w chrześcijaństwie są prawa wzrostu. Nie całą treść wiary i moralności od razu rozumiem. Możemy powiedzieć, jak uczniowie, którzy mówili Panu Jezusowi na koniec Ewangelii Jana, 6 rozdział, jak Jezus Eucharystii mówił, trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? I ewangelista mówi wtedy, że wielu wtedy odeszło od Niego. I rzeczywiście może być tak, że objawienie, które Bóg nam zostawił w kontekście danego czasu, może być dla nas trudne. Ale pytanie, które musi sobie postawić katolik, żeby w ogóle moim zdaniem powiedział, że jest wierzący, to nie jest pytanie ostatecznie, czy coś rozumiem, tylko czy chcę. Bo problem, moi drodzy, dzisiaj, który dostrzegam jako ksiądz, to jest to, że wielu z nas nie chce zrozumieć. My jako księża spotykamy się z tym przynajmniej w kancelarii. Prawda? Kiedy do kościoła, do biura parafialnego, czy do nas jako do księży, do konfesjonału też, na mszę świętą, czy z prośbą o sakrament, przychodzi się jak do Lidla albo do Biedronki, czyli po produkt. Ktoś nie jest przygotowany, żeby tego produktu używać, bo na przykład żyje niezgodnie z nauką Chrystusa. Przykładów nie będę podawał, bo są dzieci. Ale wtedy, kiedy pada ze strony księdza, kochana siostro, kochany bracie, czy rozumiesz, że twój stan jest sprzeczny z nauczaniem Ewangelii i Kościoła, który dostał od Jezusa Chrystusa władzę przekazywania depozytu wiary i nie mogę ci wydać tego zaświadczenia na chrzestnego? Nie możesz wejść we wspólnotę, funkcję, jakąś godność kościelną, bo nie żyjesz wiarą. Nie żyjesz wiarą, ale powiem ci, co zrobić, żeby nauczyć się żyć wiarą. Twój problem jest w tym i w tym. Jezus nauczał tak, tak i tak. Może teraz tego nie rozumiesz, podejmij drogę zrozumienia. Dlaczego grzechem ciężkim i stanem grzechu permanentnego jest konkubinat? Dlaczego małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety na amen? Spróbuj to zrozumieć. A wielu z nas dzisiaj nie chce tego rozumieć. Nawet tak zwanym fajnoksiężom, którym się tłumaczy, że nauczają, no to teraz to polozujemy wszystko, jesteś w błędzie, bracie, bo tutaj teologia, objawienie mówi, to, ale to wiesz, to trzeba się dostosować. Kochani, statek Tezeusza. Będziemy wymieniać deseczki do momentu, w którym nie zostanie nam nic z tego, co zostawił nam Pan Jezus. Bo wejdziemy w ducha czasu. To jest ogromne zagrożenie. Chciałbym, kochani, żebyście to uczciwie w swoich sumieniach spróbowali zbadać. Zadać sobie pytanie, czy moja wiara katolicka właśnie ma treść, czy nie jest moim subiektywnym aktem, który sobie wymyśliłem. I pytanie, czy chcę zrozumieć, to jest pytanie, bo proszę mnie nie oskarżać, teraz będę ludzi z kościoła wyrzucał, ale sami chyba rozumiecie, moi drodzy, że w tym jest pewna racjonalność i logika. No, nie może być inaczej. Więc to jest pierwsza rzecz. Akt wiary nie jest aktem subiektywnym. Dobra, 3 minuty mi zostały. Więc druga rzecz na dzisiaj. Co jest kolejną sprawą związaną z tym, co mówię? Moi drodzy, wiecie, kochani, że dzisiaj świat zmienił definicję prawdy. Prawda nie jest zgodnością z rzeczywistością, tylko często jest tym, co sobie sam ubzduram. Czyli co mi się chce, albo co widzę. Więc nie badamy rzeczy takie, jakie są, prawda? Na przykład taką obiektywną nauką jest matematyka. No, 2 plus 2 równa się 4, nie będziemy dyskutować. Prawda, jak jakiś uczeń zacząłby dyskutować, a ja czuję inaczej. Dla mnie to jest 5, proszę pani. No to powiecie, głupi no. I w pewnym sensie, moi drodzy, tak samo jest z prawdami wiary katolickiej, które są w jakiś sposób przedstawiane. I często są przedstawiane w fałszywy sposób, na co też się łapiemy, dlatego że układamy swoje myślenie o prawdzie w nawiązaniu do tego, jak ktoś wystąpi. O, ten ksiądz fajnie gada, to na pewno ma rację. I umysł się nam dzisiaj wyłącza. Mamy telefony, mamy jakiś problem. Wszędzie nam dzisiaj dają szybkie rozwiązania. Każą nam myśleć, jak mamy interpretować wojnę, wydarzenia. A jak ktoś przypadkiem zada pytanie, czy naprawdę tak jest, to jest szurem i płaskoziemcą. I w ogóle znacie te epitety z internetu. Prawda polega na wchodzeniu w głąb, żeby znaleźć rzeczywistość taką, jaka jest. I teraz, moi drodzy, druga rzecz, którą siebie i was chcę przed tym przestrzec, żeby zachować tożsamość katolicką, to jest taki kazus, który był w wyznaniach świętego Augustyna. Augustyn przed nawróceniem był w sekcie chrześcijańskiej, manichejczykiem był. I miał wątpliwości, czy jednak ten kościół katolicki nie ma racji, ja pójdę do Ambrożego i chyba się ochrzczę. I oni go wtedy wysłali do takiego biskupa manichejskiego Faustusa, o którym mówią, o tak fajnie gadał, ty zrozumiesz, przestaniesz mieć wątpliwości. I ten Augustyn poszedł do Faustusa, Faustus mu zaczyna odpowiadać na jego wątpliwości, ale Augustyn wtedy pisze, że wyciągnął z tego spotkania lekcję, że to jest tylko oddzielenie formy od treści, że on fajnie gada, zewnętrznie jest okej. I tak słówka są ładne, opakowane elegancko, ale to, co on mówi, to są bzdury. Augustyn to poznał, ale my często nie poznajemy. Dlatego, że włączę YouTube'a, włączę Instagrama, włączę TikToka i miarą prawdy jest ilość subskrypcji. Lajki w górę. Zewnętrzna forma, muzyczka, fajne studio, goście zapraszani. Jak pięknie mówi. Moi drodzy, Augustyn, nawiązując do tego przykładu, mówi potem tak. Pokarm można podać dwojako. Można podać truciznę w ładnym opakowaniu, a można podać coś dobrego w glinianych naczyniach. I to, co jest w glinianym naczyniu, dalej będzie dobre. A to, co jest w pięknej porcelanie, może nas zabić. To nie chodzi o to, żebyście teraz wyłączyli internet, bo to nie tędy droga, ale żebyście, kochani, nabrali uwagi. Nie wszystko złoto, co się świeci. Ja nazwisk tutaj publicznie nie będę podawał, bo to nie jest moja rola. Natomiast pamiętajcie o tym, że jak mówił Józef Piłsudski, nie wierzcie we wszystko, co jest w internecie. On tak nie mógł powiedzieć, bo nie było za jego czasów internetu. W 7 klasie się na to nabrali, jak miałem lekcję. To jest używanie rozumu, że trzeba kombinować tak, żeby zadawać sobie pytania. I w naszej wierze, moi drodzy, mamy ten plus, że zawsze możemy odwołać się do obiektywnej prawdy. Ja teraz to, co do was mówię, możecie sobie sprawdzić. Wziąć katechizm, wziąć sobory Kościoła, wziąć papieskie nauczanie. Zgodne czy niezgodne? Zgodne. Placet, będziemy przychodzić na rekolekcje. Niezgodne, nie będziemy przychodzić. Ale tak samo, kochani, powinniście dziać, jeżeli zastanawiacie się, co jest dobre w wierze. Czy to, co wyznaję, czy moralność, do której się skłaniam, czy to, co jest w mojej głowie, jest tym, co rzeczywiście zostawił Jezus w łodzi Piotrowej. Na koniec pytania do przepracowania na dzisiaj. Dzisiaj niedziela, nie pracuje się, ale w ramach uwielbiania Boga w rachunku sumienia można sobie zadać pytania następujące. 3 i już będziemy wyznawać wiary. Znajdę sobie, bo wszystkich nie pamiętam, zapisałem sobie, jak tutaj medytację sobie robiłem. Pierwsze, mój statek Tezeusza. Czy w moim życiu chrześcijańskim nie doszło do momentu, w którym wymieniłem już wszystkie istotne elementy wiary na moje własne opinie, modę czy wygodę? Czy to, co dziś nazywam moją wiarą, jest jeszcze tym samym statkiem, na który wsiadłem w dniu chrztu? Czy potrafię wskazać w swojej historii momenty, w których poznałem miłość Boga? Czy w tym konkretnym doświadczeniu opieram swój dzisiejszy akt ufności? Czy moja wiara jest tylko teoretycznym poznaniem kilku prawd? Czy nie daje się uwieść blaskowi pucharu, blaskowi naczynia, atrakcyjnemu stylowi, popularnym opiniom w mediach społecznościowych, czy elokwencji ludzi, którzy mówią to, co ja chcę usłyszeć? Czy szukam prawdy o Bogu także wtedy, gdy jest podana w glinianym naczyniu, albo jest trudna do przyjęcia? Święty Jan Apostoł mówił, że kto nie zachowuje przykazań, a mówi znam Go, czyli Boga, ten jest kłamcą. Czy moja katolicka tożsamość wyraża się w konkretach? W miłości do brata, w przebaczeniu? Czy bardziej dbam o zachowanie zewnętrznego wizerunku, nienawidząc w sercu drugiego człowieka i tak funkcjonując we wspólnocie Kościoła? Postawmy sobie, kochani, te pytania tak uczciwie. Nie tylko przez zwykłą odpowiedź szybko na czacie GPT czy na innych. Tak usiąść, gdzieś tam się zastanowić, tak uczciwie wejść w głąb swojego sumienia. W tej czy w innej formie. Amen.
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,